Miszmasz kulturalny.
Dzisiaj witają Was Katarzyna Podchorska i Karolina Augów.
Naszym dzisiejszym gościem będzie Bartosz Cybula, nasz redakcyjny kolega. W kwietniu już po raz trzeci mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniu zatytułowanym Audiodeskrypcja po studencku. Tym razem studenci zajmowali się malowaniem słowem filmów fabularnych, animacji związanych z tematem drzemiącej w każdym z nas potrzeby bliskości. Materiał przygotowała Barbara Kubica.
Wagon wypełniony ludźmi. Mężczyzna patrzy przez okno.
Projekt audiodeskrypcji rozpoczął się po trosze przypadkiem. Paula Gorszczyńska, asystent w Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiedziałam o tym, że coś takiego istnieje. Miałam wśród swoich znajomych osoby, które zajmują się tym tematem od strony badawczej. I padła mi w ręce książka, która przedstawia zasady audiodeskrypcji. Wtedy rozpoczynał się projekt IQ, czyli projekt tutoringowy w Uniwersytecie Gdańskim. Zapisało się do mnie 6 osób. 6 osób bardzo różnych, o różnych zainteresowaniach, czasami niesprecyzowanych. I pomyślałam, że warto oprócz rozwoju tych indywidualnych osób i samorozwoju we współpracy z nimi, zrobić coś, co by pomogło dążyć do doskonałości, bo takie szczytne hasła ma tutoring, trochę większej grupie osób, czyli chciałam, żeby to było nie tylko napisanie rozdziału pracy magisterskiej czy inny podobny pomysł, ale coś takiego, co odbiłoby się szerszym echem i sprawiło, że się staniemy wszyscy troszeczkę lepszymi ludźmi. I tak to się zaczęło. Zaczęliśmy próbować nieśmiało, nieudolnie, nie wiedząc zbyt wiele o możliwościach nagrywania w studiu radiowym. Nagrywaliśmy na przykład po wielu próbach audio deskrypcję naraz 20-minutowego filmu. Teraz wiemy już trochę więcej. Nawiązaliśmy kontakty dzięki sprzyjającym nam osobom. Jest to już druga projekcja, którą udało nam się przygotować w radiu, więc jakość dźwięku, mamy nadzieję, jest już dużo lepsza. Mamy też opinie zwrotne od odbiorców, dzięki czemu popełniamy, mam nadzieję, również mniej błędów. Takie podstawowe rzeczy, które należy robić, są opisane w wielu bardzo przystępnych publikacjach. Na szczęście jest ich coraz więcej i ta wiedza jest coraz bardziej sprecyzowana, choć często zastanawiamy się nad rozwiązaniami, bo nie ma prostych odpowiedzi, ale są pewne zasady, które wskazują na to, jakich słów nie używać, bo są one na przykład niejasne dla osób, które nigdy nie widziały, jak podchodzić do kolorów, czy jak usłyszymy dźwięk przelatującego owada, to mamy o nim opowiedzieć zanim ten owad przeleci, czy potem, jak usłyszymy ten dźwięk. Jakich dźwięków nie opisywać, czy mówić cały czas, czy też dla odbiorcy będzie to zbytni natłok informacji. Pamiętamy też o tym, jak podchodzić i jak wybierać same materiały, bo na przykład jeśli chodzi o sceny przemocy, osoba widząca może zawsze odwrócić wzrok od ekranu, podczas gdy osoba niewidoma nie zatka sobie uszu nagle, więc i tutaj trzeba być uważnym, ale jednocześnie nie dać się złapać w taką pułapkę, że stajemy się cenzurami tych treści, które mają lub nie mają być dostępne naszym odbiorcom.
Mężczyzna zerka na twarze kobiet i z powrotem na telefon. Szatynka w beżowym płaszczu przesuwa palcem po telefonie. Obok niej wąsaty facet w średnim wieku. Uśmiecha się. Mężczyzna odwzajem nie uśmiech. Facet uśmiecha się szerzej i puszcza oczko. Bohater odwraca wzrok. Klika w ekran telefonu.
Jest to już, z tego co pamiętam, trzecia nasza projekcja. Zgromadziła najwięcej do tej pory uczestników. Po raz pierwszy zgromadziliśmy się w budynku neofilologii, a nie w zaprzyjaźnionym kinoporcie, czyli w Centrum Sztuki Łaźnia 2. To nie znaczy, że nie wrócimy do Centrum Sztuki Łaźnia 2. Tutaj po prostu mogliśmy zgromadzić więcej osób, a też chcieliśmy zobaczyć, jak nasze filmy sprawdzą się w innej sali, czy ta lokalizacja będzie łatwiej dostępna dla naszych docelowych odbiorców, czyli osób niewidomych. No jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, więc mam nadzieję, że wszyscy się czegoś nauczyliśmy, ale oprócz tego, że również wszyscy dobrze się bawiliśmy.
Przez rozświetlony las leci motyl. Głęboki las, jelenie, nad nimi potężne drzewa. W wodzie różnobarwne ryby. Uroczysko. Pies rozgląda się wokoło.
Największą popularnością wśród naszych studentów, młodych audiodeskryptorów, cieszy się przygotowywanie filmów z audiodeskrypcją. I tutaj chcielibyśmy poszerzyć zakres naszej oferty o napisy dla osób niesłyszących. Także to w tym kierunku. Jeśli chodzi o inne formy sztuki, nawiązaliśmy kontakt z Teatrem Miniatura, gdzie nasi studenci mieli okazję spróbować audiodeskrypcji spektaklu. Nie przygotowywali jej sami, ale mieli gotowy skrypt od aktorów, którzy byli wcześniej wcześniej uczeni tworzenia audiodeskrypcji, którzy sami odczytywali. I było to takie doświadczenie, próba, nie było to doświadczenie prawdziwe, ale też pozwoliło nam zapoznać się z tematem i z specyfiką audiodeskrypcji dla teatru. Czy pójdziemy w tym kierunku? Czas pokaże. Wiem, że studenci są bardzo entuzjastyczni, że planują poszerzyć działania w ramach pracy koła naukowego, więc co przed nami? Okaże się, ale myślę, że jeszcze nie raz Państwa zaskoczymy.
Zastyga, odwraca czujnie pyszczek, przechodzi kawałek. Zza drzewa wyłania się jakieś zwierzę. Najpierw kieł, potem gigantyczne nogi, olbrzymi mamut.
Rozmawiam z Justyną Szcześniak, opowie o procesie przygotowywania ścieżki audiodeskrypcyjnej.
Najpierw osoba, która przygotowuje taką ścieżkę, musi oczywiście poznać filmik na wylot, musi wiedzieć o nim wszystko, musi dokładnie zdawać sobie sprawę z położenia konkretnych dźwięków i tym podobnych rzeczy. Potem należy przygotować skrypt zgodnie z zasadami audiodeskrypcji, czyli zawrzeć jak najwięcej informacji w możliwie jak najkrótszych zdaniach bądź równoważnikach zdań. Następnie należy kwestię nagrać i złączyć z filmem, a potem wyświetlić najlepiej dużej grupie osób.
A jak studencką audiodeskrypcję oceniają osoby niewidome? Barbara Kubica zapytała o to Rafała Harłampowicza, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych, oraz Izabelę Dłużyk, absolwentkę filologii angielskiej, a obecnie studentkę 4. roku filologii rosyjskiej, z którą studenci konsultowali ścieżkę audiodeskryptywną.
Moje wrażenia z tych pokazów są zawsze bardzo pozytywne. Byłem na pierwszym, no i teraz jestem na trzecim. To, co jest świetne w tych pokazach, to to, że studenci wybierają oryginalne filmy, które normalnie nie są przedstawiane w postaci audiodeskrypcji. Na przykład animacje. Jeżeli jakieś animacje mają audiodeskrypcję, to są to animacje dla dzieci. Ja nie spotkałem animacji opisywanych dla dorosłych. Może są, ale to jest rzadkość. A tutaj właśnie można zapoznać się z bardzo oryginalnymi filmami, znanymi, cenionymi, natomiast niedostępnymi dla niewidomych. Więc tutaj studenci robią świetną robotę. A poza tym organizatorzy tego mieli świetny pomysł, ponieważ w tej chwili audiodeskrypcja jest bardzo na czasie. W poniedziałek była konferencja w Dworze Artusa poświęcona udostępnianiu muzeów dla niewidomych i tam właściwie połowa prezentacji była poświęcona audiodeskrypcji. Także widać, jak to jest w tej chwili, jak ważna jest umiejętność opisywania dzieł sztuki, opisywania filmów osobom niewidomym i też będzie coraz więcej pracy dla osób, które mają te umiejętności, które mają tą wiedzę.
Po obu stronach mnóstwo drzwi. Przelatuje mucha. Mężczyzna otwiera drzwi po prawej stronie. W środku mnóstwo parasoli oznaczonych karteczkami. Kobieta przygląda się im, a mężczyzna chwyta za jeden i z uśmiechem wykonuje z nim zgrabny taniec. Kobieta patrzy na zdjęcie i wzdycha, przecząco kręci głową. Kieruje się ku wyjściu, a mężczyzna zrezygnowany odkłada parasol.
To już jest trzecia odsłona i miałam to szczęście, że na tych poprzednich dwóch, które się odbyły, też byłam. Dlatego, że uważam, że to jest bardzo wartościowa inicjatywa, tym bardziej, że repertuar jest na pewno bardzo wyszukany i taki niebanalny. I też studenci bardzo dużo zaangażowania w to wkładają. Kiedy ja mam okazję dawać swoje uwagi dotyczące tej audiodeskrypcji, to one są już często sprawdzone przez te osoby, które też to nadzorują. Ale ogólnie tak naprawdę powiedziałabym, że ja właściwie i tak mam tych uwag bardzo mało, dlatego że to jest wszystko już tak przygotowane, że to, co ja mam do powiedzenia, to są tylko zupełnie drobne takie spostrzeżenia. Ale powiedziałabym z tego powodu, że radzą sobie bardzo dobrze.
Thank you.
Miszmasz kulturalny. W miniony wtorek w budynku Neofilologii odbył się koncert zatytułowany Dmitr Szostakowicz – Gorzka wolność, poświęcony twórczości tego wybitnego, acz niedocenianego w Polsce, rosyjskiego kompozytora. Usłyszeć mogliśmy takie utwory jak satyry, cykl pieśni z żydowskiej poezji ludowej, czy też operę – Szopka antyformalistyczna. O koncercie opowiedziała pomysłodawczyni, profesor Jadwiga Rappe, wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Materiał przygotowywały Agata Paszylk i Joanna Łaszcz.
Postać urodzona jeszcze w XIX wieku, ale główna jego działalność zaczęła się mniej więcej w latach 30. ubiegłego wieku. Postać tragiczna w sumie, dlatego że Szostakowicz, żyjący na przełomie epok, można powiedzieć, rozsadzany, można powiedzieć, również od wewnątrz swoim ogromnym talentem, człowiek o ogromnym spektrum zainteresowań, dlatego że interesowała go oprócz kompozycji literatura, satyra, był związany osobiście również z szeregiem muzyków rosyjskich i radzieckich, głównie radzieckich. Człowiek, który za cenę mieszkania w Związku Radzieckim musiał sprzedać część swojego życia, sprzedać w cudzysłowie oczywiście, dlatego że przypadło mu w udziale gorzki los życia podczas systemu totalitarnego, systemu stalinowskiego, rozkwitu tak zwanego komunizmu w Rosji. Dlatego koncert nazwałam Gorzka wolność i przestroga, bo za cenę tak zwanej wolności, tak zwanej, bo to trudno to nazwać wolnością, to lawirowanie pomiędzy ryzykiem wykonywania utworów, między unikaniem aresztowania, a jakimkolwiek układaniem się z ówczesną władzą, było olbrzymią sztuką, sztuką przetrwania. Wielu zapłaciło śmiercią za tę sztukę przetrwania, prawda? Mandelsztam na przykład, którego pamiętniki żony ostatnio się ukazały, czy też Brodski, który musiał siedzieć w psychiatrycznym oddziale i emigrować. Szereg kompozytorów po rewolucji wyjechało. Uważam, że naświetlenie tego okresu, w oparciu oczywiście o muzykologiczne, bardzo dokładne wiadomości, które zebrałam, jest sensowne, bo młodzież na przykład nie orientuje się, co to były za czasy, co to byli za ludzie.
Żyd wolgotny cios,
Dzieła powstawały na przestrzeni mniej więcej 20 lat, od roku 48 po 60 lata. Ten czas, kiedy rządził Stalin, potem Chruszczow, takie namiastki odwilży następowały, prawda? Ten czas naznaczony był piętnem życia. Nie mogę o Szostakowiczu powiedzieć, że w obłudzie, bo on właśnie uważamy, że on był wierny sobie jednak, ale musiał współistnieć z systemem, podobnie jak musieli z systemem współistnieć nasi najwybitniejsi kompozytorzy, na przykład Witold Lutosławski, który też zapłacił dużą cenę za to, że chciał być wierny sobie, ale w jego twórczości mamy również parę utworów, które są wierne narodowemu kursowi, temu, o czym właśnie będzie mowa na przykład w operze satyrycznej antyformalistycznej Rajok. Szostakowicz również w swojej twórczości, która była, jak mówię, bardzo nowatorska i porywająco wspaniała, jeśli chodzi o przekazanie mocy i ogromu duszy rosyjskiej w tym najlepszym pojęciu, bo on właśnie jednoczył w sobie rozmach kompozycji rosyjskiej tradycji, od Mussorgskiego począwszy, po znakomite eksperymentowanie z formą, z melodyką, z formalną budową kompozycji. Ale tak jak Lutosławski pisał na przykład kolędy, czy tryptyk śląski, czy koncert na orkiestrę, czy szereg dzieł, mogłabym tutaj wymienić jego jak gdyby kokietujących system. Tak samo Szostakowicz pisał na przykład muzykę do filmów wówczas się pokazujących. Były to produkcyjniaki typowe. Także ja go rozgrzeszam, dlatego że wspaniałość tych kompozycji jest tak ogromna i uwielbiam śpiewać i słuchać Szostakowicza.
Miszmasz kulturalny.
W ramach Kampusu Kultury studenci zaangażowali się w przygotowaniu wielu atrakcji dla studentów. Jedną z nich był na przykład Dziedziniec od nowa. Z koordynatorką i uczestnikami projektu rozmawiała nasza reporterka Agata Paszyk.
Jestem Martyna Pałczyńska z grupy Dziedziniec od nowa. Razem z moją grupą projektową zorganizowaliśmy wydarzenie Dziedziniec od nowa, które polega na odnowieniu zamkniętej przestrzeni patio na Wydziale Filologicznym i Historycznym.
Wchodzimy na dziedziniec
i dostrzegamy przestrzeń, która wcześniej była bardzo ograniczona przez krzaki, dostrzegamy dróżkę, której nie było wcześniej widać i mamy też odmalowane ławki w designerskie znaki. Zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestniczących warsztaty plecenia wianków, robienia ekologicznych kosmetyków. Będzie można się poczęstować wegańskimi przysmakami, a o godzinie 15.30 będzie projekcja filmu Zjedz to.
A te wianki, tak mnie to trochę zainteresowało. Co potrzebujemy, żeby upleść piękny wianek?
Koleżanka się tutaj zajmuje wiankami, jest florystką. Przywiozła ze sobą kwiatki, druciki, różne wstążki i takie różne zielone gałązki.
A ekokosmetyki, z czego będziemy to robić?
Tutaj będą takie rzeczy, które każdy na pewno ma w domu, typu jajka, oliwa, sól, cukier, cytryna. Także takie bardzo podstawowe rzeczy.
Wege przekąski, co dzisiaj mamy u Ciebie na stole?
Zrobiłam wegańskie rafaele z kaszy jagnianej, z biurkami kokosowymi i z migdałem w środku. One są oczywiście bez cukru, no i bez jajek, bez mleka. A oprócz tego szejki z bananów, ze szpinakiem i z masłem orzechowym.
A skąd ta pasja do wegańskich potraw? Sama jesteś wegetarianką?
Tak, jestem weganką, a wegetarianką prawie 10 lat i zawsze tak gotowałam. I stąd zrodziła się jakoś miłość też do fotografii. No i oto jest wynik. Moja strona to claudialosiak.pl. Pokazuję tam swoje zdjęcia potraw wegańskich.
Thank you.
miszmasz kulturalny.
Gnom z bagien podróżuje dalej po jedwabnym szlaku. Posłuchajmy drugiej części jego reportażu.
Witam serdecznie, mówi gnom z bagien. Jesteśmy w Kaszgarze, tam gdzie ostatnio was pożegnałem i kontynuujemy naszą podróż przez jedwabny szlak. Jak wiecie, pan Wang pożegnał się z nami i wyruszył z powrotem do cesarstwa Yuan, czyli do Chin. A teraz, o właśnie, nadchodzi nasz nowy przewodnik. Dzień dobry, dzień dobry.
Kalos, gnome. Jestem Isychros Petrakos z Bizancjum. Zostałem zatrudniony przez Efendi Rasila Saduna, by towarzyszyć tobie jako przewodnik i tłumacz na szlak.
Tak, właśnie mówiłem. Bardzo miło pana poznać. Jak teraz wygląda nasza dalsza trasa?
O świcie wyruszamy z Kaszgaru i przez ziemię Uzbeków jedziemy do Merw. Na granicy Hanatu Chadgaj z Ilkhanatem, czyli krainą znaną jako Persja. Tam sprzedamy cukier i chińskie tkaniny w zamian za dywany.
Aha, aha. Dziękuję bardzo.
Proszę, chnemy.
Będziemy jechać przez niebezpieczne góry. O, rety! O, ale wieje! Że tutaj może ktokolwiek mieszkać!
Uzbecy to wytrzymały lud. Dobrze się czują w tutejszych górach.
O, jakieś miasto. Wreszcie cywilizacja. Gdzie jesteśmy, panie Isychros?
Oto Merw. Tu skupujemy herbatę i kryształy.
A co tutaj jest ciekawego do zobaczenia? Bo jak oni będą handlować, to ja coś pozwiedzam.
Proponuję, żebyś zobaczył mauzoleum sułtana Sanjara. To piękna budowla.
A, dobrze, dobrze, dziękuję. Zobaczę. Jej, wspaniały budynek faktycznie. Mauzoleum sułtana Sanjara. Ma ponad 100 lat. Wspaniała budowla. I drodzy moi przyjaciele, jesteśmy w Rai teraz. Tak, takie miasto się nazywa Rai, ale po persku to prawdopodobnie znaczy co innego. Oczywiście jesteśmy już w Ilkhanacie, czyli w Persji. I tutaj właśnie jest jakiś pan i opowiada coś ciekawego. Panie Petrakos, kto to jest?
Agapito i Chnome. Oto jest bajarz, snujący tradycyjną perską opowieść o głodnym derwiszu, który nie znalazł jedzenia, ale sam zdołał je uzyskać.
A, no to posłuchajmy jak opowiada.
Ek buch adame poal ke ek kale bore dene ke li bavan ker shur hai kerub main vach kalane kli jare rachna.
O jeny, ale tutaj jest sucho. Jedziemy przez pustynię. Jeszcze długa droga przed nami. Panie Petrakos, co będzie dalej?
Za pustynią kończy się Imperium Mongolskie i zaczyna się ziemia Mameluków. Za nią jest ziemia święta i tam właśnie zmierzamy. Do księstwa Antiochii i brzegu Morza Śródziemnego.
I skończyliśmy naszą podróż przez pustynię, a tutaj jest jakieś miasto.
Oto Antiochia, gdzie Efendi Rasil sprzeda większość towarów z cesarstwa Iwan. Zresztą Efendi Sadun wyrusza łodzią do bizantyjskiej stolicy.
Aha, dobrze. I tutaj w Antiochii będziemy skupywać sól, wyroby z wełny i szkła.
Tak.
O, jak tu ładnie. O, a tam jest, no wy nie widzicie, oczywiście tam jest taka pani, która tańczy i tutaj wreszcie jest jakieś normalne jedzenie, tu są figi. Oj. Bardzo, bardzo dobre. Tutaj w Antiochii wiedzą, jak jeść.
Zulu, Genom Akwiler. Ehem,
tu, w Antiochii, nasze ścieżki się rozchodzą.
O, i oto łódź. I tutaj się żegnamy.
Ten statek płynie do Konstantynopolu. Antioch, nome.
Do widzenia. Płyniemy łodzią do Konstantynopolu. Jest cicho, spokojnie i wreszcie mokro. Gnomy, szczególnie bagienne, nie powinny przebywać zbyt długo na pustyniach. Poza tym, na statku czuję się jakoś lepiej niż na wielbłądzie. A oto jest Konstantynopol. Bardzo dziękuję panu Rasilowi Sadunowi za tą wędrówkę. Tutaj będzie sprzedawał wszystkie swoje ostatnie towary. W zamian kupi wino, wyroby z drewna i metalu. I pewnie niedługo wyruszy w powrotną podróż. A ja wracam do Radia Mors. Tylko jeszcze wpierw pójdę zobaczyć wspaniały kościół Hagia Sofia, z którego właśnie Konstantynopol słynie. Do następnego razu, drodzy słuchacze.
Miszmasz kulturalny.
Notes reportera, ale tym razem zupełnie inny. Usłyszymy w nim relację naszej Katarzyny Podchorskiej ze spotkania autorskiego z Marcinem Buczyńskim, autorem książki Fałszywa Trójca. Spotkanie odbyło się w zeszły czwartek w Bibliotece Manhattan, a prowadziła je nasza redakcyjna koleżanka Joanna Łaszcz.
Dzień dobry, to ja może na chwilę jeszcze wstanę. Bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić dzisiaj dla Państwa to spotkanie z tym jakże miłym, sympatycznym, młodym człowiekiem, lat 21, 22, zaraz się dowiemy, sierpczaninem z urodzenia, pochodzenia, ale obecnie mieszkańcem Gdańska. Zobaczymy, czy już gdańszczaninem, Marcinem Buczyńskim. Cześć Marcinie, jak tam dzisiaj Twój nastrój?
Bardzo dobrze, mam nadzieję, że to widać. No, pozytywnie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziękuję wszystkim za przybycie. Jest mi niezmiernie miło.
I teraz od razu pierwsze pytanie, jakie zawsze pada właśnie w rozmowie z autorem. Czyli skąd pomysł na książkę, skąd pomysł na tytuł?
Długo formowały się moje myśli, moje wyobrażenia. Wszystko to, co możemy przeczytać w Fałszywej Trójcy. Nie było to coś takiego, co przychodzi nagle, błysk. Raczej książka dojrzewała wraz ze mną, dorastała tak jak i ja, gdyż zacząłem ją pisać będąc jeszcze dzieckiem, właściwie jeszcze nawet nie gimnazjalistą. Na przełomie podstawówki i gimnazjum po raz pierwszy zdecydowałem, że chcę spróbować swoich sił z napisaniem prawdziwej książki. Wtedy też po raz pierwszy usłyszałem o twórczości Christophera Poliniego, twórcy, autora tetralogii Dziedzictwo, znanego najbardziej z książki Eragon. I on napisał tę książkę mając lat kilkanaście. Wtedy pomyślałem, że mogę też spróbować swoich sił i tak też uczyniłem. I od tej pory właśnie rozwijał się we mnie ten ogień, zapał, owa pasja, której owoce możemy teraz oglądać.
Książka zostaje wydana i ukazuje się na rynku jakoś pod koniec kwietnia. Dlaczego tak długo musieliśmy na tę książkę czekać?
Nie wiem, czy to jest naprawdę długo. Prace wydawnicze zazwyczaj tyle trwają, i tak nie był to aż tak obszerny czas. Należy wziąć jeszcze pod uwagę, że to, że pieniądze na koncie portalu Polak Potrafi znalazły się w połowie listopada, to nie dotarły do mnie jeszcze aż tak szybko, bo musiały przejść przez wszystkie procesy zaksięgowania, rozliczenia. Ja tak naprawdę pieniądze otrzymałem w połowie grudnia. Zanim umowa została sporządzona, podpisana z wydawnictwem, to mieliśmy już nowy rok, to już styczeń. I tak naprawdę od wtedy należało wyliczyć czas prac wydawniczych, więc były to 4 miesiące. Więc uważam, że to jest naprawdę szybko i większość książek ukazuje się jednak po dłuższym czasie.
No i mamy, proszę Państwa, taką książkę. To właśnie mam teraz problem, czy najpierw zapytać się o tytuł i o to, kogo możemy spotkać w tej książce, konkretnych bohaterów, chociaż część. I w ogóle od czego się zaczyna akcja i o co chodzi w tej książce? Czy może jednak zacząć z Pieśni Potępionych? Taki wstęp jest tutaj i jest też taka mapa, więc nie wiem, co uważasz za łatwiejsze?
Chyba spróbuję to wszystko ująć jakoś razem. Zacznijmy może od tytułu, on jest chyba faktycznie łatwiejszy. Fałszywa Trójca. Tytuł, mam nadzieję, chwytliwy o tyle, że w naszej kulturze chrześcijańskiej Trójca kojarzy się dosyć jednoznacznie, a tutaj mamy taki kontrast przedstawiający coś innego. Chodzi tutaj o trzech bogów, którzy są faktycznie fałszywi. Tak też zostali nazwani, fałszywą Trójcą. Są to trzej bogowie trzech ras przedstawionych w świecie. No i stąd tytuł wziął się właśnie od nich, gdyż to może powiedzmy wokół nich toczy się główny konflikt. Są może nie tyle, że prowodyrami owego konfliktu, ale na pewno w jakiś sposób się do niego przyczynili. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, po prostu tytuł wywodzi się od owych trzech bogów. To są te trzy postaci, które widzimy na okładce. Co dalej? Pieśni Potępionych. To z założenia, z mojego zamysłu ma być najbardziej enigmatyczna, najbardziej taka tajemnicza część książki, gdy tak naprawdę nie wiadomo, o co w niej chodzi. I Pieśń Potępionych ciągnie się przez całą trylogię. Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, jest to pierwsza część trylogii, sagi Kres Wieczności. W każdej z kolejnych części będziemy mieli okazję przeczytać część dalszą Pieśni Potępionych. I dopiero mając wszystkie trzy elementy, będziemy mogli zrozumieć, o co w niej tak naprawdę chodzi. Przedstawia w pierwszej części, w Fałszywej Trójcy, mamy pokazaną taką prahistorię całego wszechświata. Od tego, jak się wszystko zaczęło. Na początku było absolutum. Tak się to zaczyna.
To teraz właśnie będzie już ta ciekawsza według mnie część, bo teraz będę Cię pytać już, ponieważ książkę mamy przed sobą, widzimy. To teraz pytanie pułapka, bo pisałeś w nocy. Siedziałeś do tam trzeciej, czwartej, przy komputerze pewnie. Zdarzało się, że nie poszedłeś do szkoły następnego dnia, bo nie wstałeś, albo powiedziałeś, dobrze, mamo, mamo, ja tu piszę książkę, ja nie mogę iść teraz, mam kartkówkę, nie wiem, klasówkę, mam egzamin gimnazjalny, nie idę, bo piszę.
Nie ma się co tak tutaj nad tym rozczulać ani dramatyzować, gdyż zdecydowaną większość czasu pisałem podczas wakacji i różnego rodzaju świąt, ferii, także nigdy nie miałem potem do szkoły. Byłem tego świadom, że podczas roku szkolnego nie będę mógł się skupić aż tak, jakbym chciał, także wolałem zostawić swoją pasję na moment, kiedy będę miał trochę więcej czasu i tak też właśnie zawsze robiłem.
Nie, bo ja już myślałam, że tutaj powiesz, dobrze, tak, tak było i na przykład jeszcze brałem lewe zwolnienia i w tym samym czasie pisałem, chociaż nie można pracować na zwolnieniu lekarskim. To jesteś bardzo porządnym człowiekiem, że tak przyjemności zostawiasz na wakacje, a tutaj w czasie roku szkolnego to nauka, nauka.
Ale może tu też małe sprostowanie. Ja bym chciał naprawdę pisać, chciałbym pisać też teraz, podczas roku akademickiego, ale po prostu najzwyczajniej w świecie nie potrafię, gdyż mój umysł jest właśnie pochłonięty i na tyle już, może nawet nie zmęczony, bo nie jest zmęczony, ale pochłonięty i zajęty sprawami właśnie związanymi z nauką, czy samym faktem tego, że trzeba rano wstać po prostu. Także nawet nie próbuję, bo wiem, że gdybym spróbował, to może i bym coś napisał, ale nie byłoby to aż tak dobre, jak to, co piszę podczas czasu wolnego i nie chcę po prostu, na szybko i kosztem jakości.
A kto był pierwszym czytającym jeszcze wówczas twoje maszynopisy?
Mój brat. To nie podlega wątpliwości. On przeczytał pierwszy mój brudnopis, z którego treści niewiele się ostało, jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesną, teraźniejszą Fałszywą Trójcę. Ale to on od samego początku mi towarzyszył, także jemu jest dedykowana ta książka, możemy na pierwszych kartkach to zobaczyć. Dużą pomocą mi służył to niewątpliwie i jestem mu za to bardzo wdzięczny. On był moim pierwszym takim czytelnikiem, który mam nadzieję zostanie moim dozgonnym fanem, bo to zainteresowanie, z jakim pochłania każdą moją książkę, ostatnią przeczytał w jeden dzień, po prostu usiadł rano, wieczorem skończył trzecią część. Był zachwycony, także no, nie mogę narzekać na brata, naprawdę.
A był surowym krytykiem? Albo inaczej, jeżeli nie on, to kto?
Mój brat jest surowym krytykiem co do wszystkiego i wszystkich, także mnie też łagodnie nie potraktował, ale miał pewne uwagi, aczkolwiek nadal uważam, że jak na jego możliwości, to bardzo, bardzo łagodnie wyszła jego opinia. Była dobra, naprawdę bardzo dobra i mój brat jest wśród swoich znajomych znany z dokładności, aż wręcz do bólu takiej chorobliwej niekiedy i lubi analizować każdy szczególik. Nieraz tak bywało też i w tym przypadku, że spędzaliśmy po kilkadziesiąt minut dyskutując nad tym, czy tutaj aby na pewno jest dobrze słowo użyte, bo może to ktoś zrozumie inaczej, a może to trochę zdradzi tajemnicy z przyszłej części, a może taki był mój zamysł i czy to na pewno takie mnóstwo, miliony pytań do tego, że dogłębnej analizie to poddał. Czy najostrzejszy krytyk? Nie wiem, kogo bym tutaj mógł wymienić. Raczej się jeszcze nie spotkałem z taką naprawdę ostrą i ciętą krytyką, która od góry do dołu wyzbeształa ową książkę. Miejmy nadzieję, że się nie spotkam, ale nawet jeśli, no to trudno, takie jest życie. Na to też jestem gotowy i konstruktywną krytykę zawsze przyjmuję ze spokojem. Nie lubię, chyba nikt tego nie lubi, jakichś wyzwisk, czy po prostu takich rzucanych bez żadnego uargumentowania słów, no bo to wtedy nie można nawet się do tego odnieść. Nawet gdyby ktoś chciał poprawić, to nie wie co. To jest słabe. Ale co jest w tym słabe? No nie wiem, słabe. No to takimi się nie przejmuję, ale jeszcze takich też na szczęście nie miałem. Jeśli ktoś będzie miał jakieś uwagi konstruktywne, jak najbardziej, z jak największą powagą, je przyjmuję.
A dawałeś swojej pani polonistce do sprawdzenia?
No cóż, tutaj ci, co są z Siepsa, to wiedzą. Moja mama mnie uczyła polskiego, także tak, dawałem polonistce do sprawdzenia. Mama czytała, poprawiała przecinki, także widziała książkę i również czyta ją teraz po raz drugi. Nieraz zadzwoni wieczorem i o coś tam mnie jeszcze dopyta, bo nie jest fanką fantastyki, ale jako, że to moja książka, to ją czyta i podoba jej się wbrew pozorom. Właśnie mimo, że to jest fantastyka, to podchodzi do niej z takim wielkim zainteresowaniem.
Miszmasz kulturalny. A teraz nasz kolega Bartosz Cybula przeczyta kolejny fragment książki Fucking Polak autorstwa Aleksandra Onyszki i Izabeli Koprowiak.
Dziś skończyłem 42 lata. Zamykam tę książkę w swoje urodziny, bo to najlepszy moment, by podsumować moje dotychczasowe życie. Niełatwe, pełne zakrętów, wyboistych dróg, ale i pięknych widoków. Przede wszystkim na przyszłość. Życie wspaniałe, bo wygrane. Czuję się jak żołnierz po bitwie, który wrócił do domu jako zwycięzca i wie, że od tej pory będzie już tylko lepiej. Napisałem tę autobiografię przede wszystkim po to, by choć w minimalny sposób pomóc ludziom, którzy chorują na nerki. Nie zrozumiecie tego, jeśli jesteście zdrowi. I życzę wam, żebyście nigdy nie musieli zrozumieć. Ja wiem, jak wielkie jest przerażenie przed nieznanym, jaki strach rodzi oczekiwanie na operację i niepewność, co będzie po niej. Choroba nerek jest dla młodego mężczyzny katastrofą. Ma zatruty organizm, zostaje skazany na dializy, całkowicie traci popęd seksualny. Powiecie, że seks to nie wszystko? Pewnie, że nie, ale myślicie tak z perspektywy ludzi zdrowych. Gdyby ktoś zabrał wam tę sferę życia, gwarantuję, że czulibyście się inwalidami. A to dopiero początek. Osoby z chorobami nerek nie są w stanie normalnie pracować, mają ogromny problem ze znalezieniem roboty, skoro co drugi dzień muszą 5 godzin spędzać na dializach. Wiąże się z tym mnóstwo ograniczeń i wyrzeczeń. Każdy wyjazd jest prawdziwą wyprawą. Gdy byłem w samym epicentrum choroby, ogromnie zazdrościłem zwykłym ludziom, że mogą normalnie wstać, zjeść śniadanie, spotkać się ze znajomymi, że nie muszą spędzać całych dni w szpitalu, będąc podłączonym do pralki. Dlatego przeszczep był najlepszą rzeczą, jaka mogła mnie spotkać. Chcę, żeby ta książka uświadomiła zdrowym, jak poważny to problem. Pragnę też pokazać chorym, że obawy zatruwające im umysł każdego dnia nie mają sensu i że po operacji można żyć normalnie, bo dziś tak właśnie żyję. Wiem, że nigdy nie należy się poddawać. To najłatwiejsze. Mam jednak zakodowane, że muszę walczyć. Miałem chwilę zwątpienia, nie zaprzeczam. Ale podskórnie wierzyłem, że w końcu mi się uda. Jeśli choć kilka osób po przeczytaniu mojej historii wypełni deklarację dawcy i schowa do portfela ten mały świstek papieru, to uznam, że było warto. W grobie narządy nikomu nie są już potrzebne, a mogą uratować komuś życie. Pamiętajcie o tym, nawet jeśli dziś wydaje wam się, że ten temat w ogóle was nie dotyczy. Mnie uratowano, chcę spłacać ten dług. Choroba bardzo mnie zmieniła, zacząłem doceniać życie, wolność. Zawsze uprawiam sport, zwiedziłem pół świata. Przyzwyczaiłem się do tego, uznałem za naturalne, że mi się należy. Dopiero gdy straciłem zdrowie, naprawdę doceniłem, co miałem. Ostatnio byłem u mamy, wyciągnęła reklamówki z pamiątkami, zdjęcia, medale, kapelusz z Barcelony. Spoglądając na nie, zdałem sobie sprawę, że mam być z czego dumny. Pewnie, że miałem większe ambicje. Sądziłem, że pogram w reprezentacji, że trafię do Anglii, ale biorąc pod uwagę moją chorobę, uważam, że osiągnąłem bardzo dużo. Oglądając kilkanaście lat temu 40-latka, miałem przekonanie, że facet w tym wieku to już dziadek, emeryt, że po przekroczeniu tego progu jest się starym zgredem. Nigdy w życiu. Mam tyle sił, co mało lat. Jestem jak nastolatek, tyle że z dużą życiową mądrością, doświadczony w związkach i w świecie piłki. Mam już prawo udzielać rad. Zrobiłem doktorat z życia, choć nie z każdego jego rozdziału jestem dumny. Żałuję, że podniosłem rękę na żonę. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie powinienem uderzyć Anny. Absolutnie nie miałem do tego prawa. Uważam, że tamtej feralnej niedzieli postąpiłem bardzo źle. Brzydzę się takim zachowaniem. Żadne nerwy, żadna zazdrość nie miały prawa pokierować mnie w tę stronę. Ale człowiek jest tylko człowiekiem, popełnia błędy. Żałuję tego, co zrobiłem, lecz biorę to na klatę. O historii z Anną opowiadało mi się najtrudniej. To rozdział, który chciałbym wymazać z pamięci, wykasować z życiorysu, wcisnąć delete i napisać od nowa. Byłem wtedy już bardzo chory, wiele rzeczy robiłem w afekcie. Mój organizm był zatruty, zachowywałem się jak opętany, jak psychopata. Jestem przekonany, że miało to ogromne znaczenie. Opisałem wam wszystko, żebyście zrozumieli, dlaczego do tego doszło, żebyście poznali prawdę. Kara, jaką poniosłem, była jednak 100-krotnie wyższa niż zasłużyłem. Powiedziałem poniosłem? Nie, ona wciąż trwa. Zostałem skazany, wyrzucili mnie z klubu, straciłem kontakt z synami, zachorowałem, musiałem mieć przeszczep. Wszystko jest powiązane, bo zabijał mnie stres. Ale z każdego zakrętu można wyjść na prostą. Najważniejsze to nigdy się nie poddać, nie tracić wiary, że los kpi z nas tylko chwilowo. Wygrzebałem się z tak wielu problemów, że nie są mi już straszne najwyższe przeszkody. Ostatnie lata przewróciły moje życie do góry nogami. A może właśnie postawiły mój świat na nogi? W każdym razie wszystko się zmieniło. W 2010 roku nie byłem przekonany, czy powinienem wracać do Polski. Przez 11 lat mieszkałem za granicą, nie miałem tu już znajomych, brakowało mi punktu zaczepienia. Życie zmusiło mnie do podjęcia tej decyzji. Wyjeżdżając z Danii, byłem nią zmęczony. Wydawało mi się, że to tolerancyjny kraj, a zwolnili mnie za opinię na temat gejów. To ma być demokracja? W rzeczywistości Dania okazała się gorsza niż Polska za komuny. W ojczyźnie także zawiodłem się na wielu osobach. To prawda. Ale jeszcze więcej ludzi zdecydowało mi się pomóc. Bez powodu, po prostu z dobrego serca.
Miszmasz kulturalny.
A teraz razem z Bartkiem porozmawiamy o akcji Bilet do teatru za 400 groszy.
No dobrze, Bartek, pracujesz w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Czy mógłbyś ujawnić trochę więcej informacji na temat tej akcji?
No, dzień dobry. Tak, pracuję w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i dzisiaj odbywa się taka fajna akcja. Jest to druga edycja, nazywa się Bilet za grosze. I ta akcja jest koordynowana przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. W tym roku w tej akcji bierze udział 90 teatrów publicznych i aż 39 polskich miast. No i z racji tego, że William Shakespeare umarł 400 lat temu, zresztą byliśmy świadkami obchodów tej rocznicy w maju teraz w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, pojawiła się ta cena, propozycja tej ceny, czyli 400 groszy na 400 lat od śmierci Szekspira, co się świetnie pokryło akurat w naszej tutaj gdańskiej sytuacji, dlatego że taki teatr posiadamy jako jedyni w Polsce. I sztuki te zostaną wystawione 21 maja. Jest to oczywiście akcja finansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w Gdańsku będziemy mieli okazję obejrzeć sztukę wystawioną przez Teatr Adama Mickiewicza z Częstochowy, którą reżyserował silnie związany z Trójmiastem Andreo Hodlo. I będzie to Hamlet. Z tego co wiemy, bilety wyprzedały się bardzo szybko, ponieważ w półtorej godziny, ale była też taka fajna atmosfera przy tym wszystkim, ponieważ w przeciwieństwie do innych teatrów u nas nikt się o te bilety nie kłócił, wszystko przebiegło w spokojnej atmosferze.
Czy Teatr Szekspirowski to jest jedyny teatr w Gdańsku, który bierze udział w tym projekcie?
Listę teatrów, które biorą udział w tym wydarzeniu i też spektakli, które będą wystawiane w ramach Dnia Teatru Publicznego, można znaleźć na stronie Instytutu Teatralnego.
To tyle, jeśli mówimy o tym, co dzieje się dzisiaj, a co w przyszłości? Co za 2 tygodnie? Co za tydzień?
No już pomijając kwestię Hamleta, to wszystko się bardzo szybko zmienia. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Tam możemy znaleźć pełny program. I również nasz fanpage na Facebooku. Jest to przydatne, dlatego że tak naprawdę w każdej chwili pojawiają się jakieś nowe propozycje. Taka najnowsza, która wyszła niedawno, to jest 9 września w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, odbędzie się koncert zespołu The Tallest Man on Earth, na który serdecznie zapraszamy. Oczywiście po drodze będzie jeszcze masa innych akcji, na przykład akcja The Roof. Jest to akcja, w której będziemy mieli możliwość słuchania muzyki na dachu teatru. Oczywiście przy jednoczesnym chillaucie, można tak powiedzieć. Z wszystkimi tymi akcjami najlepiej tak naprawdę zapoznać się na stronie internetowej. Można sobie wybrać dzień, w którym by chciało się uczestniczyć w takiej akcji. Tak więc tutaj taka kryptoreklama, że po prostu zapraszamy na Facebooka, na stronę internetową.
Czyli ta akcja nie będzie trwała jeden dzień, tylko będzie rozłożona jakoś w czasie, tak?
The Roof ma 2 odsłony, natomiast dużo akcji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim trwa więcej niż jeden dzień. Dobrym przykładem są właśnie 4 dni muzyki ekscentrycznej, trwał on 4 dni. No i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wystąpiło m.in. Coco Rosie, też oczywiście legenda wszystkich hipsterów, czyli Omar Sulejman. No dużo ciekawych propozycji, tak? W każdym razie zachęcam naprawdę do śledzenia tego, co się dzieje na fanpage'u, na stronie, bo te ceny nie są naprawdę duże, a można fajnie spędzić czas i przy okazji poznać coś nowego.
Jesteśmy na antenie Radia Studenckiego, więc chciałbyśmy się spytać, czy masz może informację lub czy wiesz, jak często studenci chodzą do teatru? Czy chodzą? Czy ludzie w wieku studenckim?
No ja staram się zachęcać moich znajomych z roku, żeby uczęszczali do tego teatru. Oczywiście widzę poprawę, widzę, że w ogóle zaczęli chodzić niektórzy, ale to też wygląda tak, że tak naprawdę nikt się tym nie interesuje, co jest w danym momencie grane w tym teatrze, kto gra w danym spektaklu i kiedy napiszę chociażby na naszej grupie na Facebooku, że słuchajcie, tego i tego dnia odbędzie się taki i taki spektakl, gra taka i taka osoba, no i jest za tyle. I czy nie jesteście chętni? I nagle się zgłasza 10 osób. Natomiast jakbym tego nie zrobił, jakbym w taki sposób nie zareklamował, to wątpię, żeby ktokolwiek się zainteresował. Ale nie mogę powiedzieć, że studenci nie chodzą. Kiedy pracuję w biurze obsługi widza, widzę bardzo dużo młodych ludzi. No i to się cały czas zmienia na lepsze. Szczególnie nasz taki sztampowy spektakl Wesołe Kumoszki z Windsoru, który jest grany regularnie. Jest to spektakl tworzony we współpracy z Teatrem Wybrzeże. Na ten spektakl przychodzi masa ludzi i przychodzi bardzo dużo młodych ludzi. I to są ludzie, którzy przychodzą nawet z własnej woli. To nie jest tak, że jakiś nauczyciel przymusza ich do tego, ale widzę grupy chociażby gimnazjalistów, którzy przychodzą bez nauczyciela i chcą sami siebie obejrzeć ten spektakl, co oczywiście bardzo nas cieszy jako biuro obsługi widza.
Tak, rozmawiamy o teatrze, a powiedz Bartku, jakie sztuki ty lubisz? Jaka ci się ostatnio najbardziej podobała i co możesz polecić?
I jakie ja sztuki lubię? Nie jestem znawcą od teatru, od razu muszę zaznaczyć. natomiast różne. Nie mam tak, że coś konkretnego mi pasuje i ograniczam się wyłącznie do tego stylu. Tak jest ze wszystkim u mnie, z muzyką, z teatrem, z książkami. Natomiast oczywiście klasycznie Wesołe Kumoszki z Windsoru to jest jak dla mnie wyjątkowy spektakl. Wszystkim mogę go polecić. Jest mega ciekawy. Obsada jest ogólnie bardzo dobra w tym spektaklu i oczywiście fakt, że jest wystawiany na scenie elżbietańskiej. I spektakl też jest wystawiany przy otwartym dachu. Oczywiście tylko w wakacje. Nie mieliśmy jeszcze okazji wystawić go w tym roku przy otwartym dachu, natomiast teraz już na pewno taka okazja się pojawi. Niedługo znowu Kumoszki wracają do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bardzo mi się podobał Teatr Dramatyczny z Białegostoku. Było dużo kontrowersji na temat tego, co oni wystawiali, w jaki sposób to przedstawili. Dużo ludzi też uznało, że nie był ciekawy, z tego co słyszałem przynajmniej, natomiast mi się bardzo spodobało. I teraz był też Teatr z Legnicy, który przedstawiał komedię obozową. I to był spektakl o getcie w Terezinsztadt, to było w dzisiejszych Czechach, miasto Terezin. Była to opowieść oparta na faktach o tym, jak w getcie zmuszono Żydów, których tam zamknięto, do stworzenia kabaretu. Ponieważ w tym getcie miała miejsce kontrola Czerwonego Krzyża, hitlerowcy postarali się, żeby przedstawić to w jak najlepszym świetle. Nagrali tam nawet film. To jest w ogóle bardzo fajna historia. Polecam, jakby ktoś był zainteresowany, wystarczy sobie wpisać Terezinsztadt. Spektakl był bardzo fajnie przedstawiony, dlatego że podobnie jak sytuacja miała miejsce wtedy, była no śmieszna, tak? Że jesteśmy w getcie, z którego tak naprawdę będziemy wysłani do obozu koncentracyjnego, a mamy tworzyć kabaret, mamy tworzyć sztukę, mamy się cieszyć. Tak samo był przedstawiony spektakl. Spektakl przypominał mi w dużym stopniu musical. To znaczy śpiewano w nim przede wszystkim, był mocny humor, również odnośnie samego getta czy też obozów koncentracyjnych, więc to jest dla ludzi o mocnych nerwach. Ale sama tematyka była świetnie przedstawiona i myślę, że ten spektakl chyba najbardziej zapadł mi w pamięć, przynajmniej od kiedy mam okazję oglądać spektakle w Teatrze Szekspirowskim. Więc jeżeli będziecie kiedykolwiek w Legnicy, bądź będziecie mieli możliwość obejrzenia Teatru z Legnicy, szczególnie właśnie komedii obozowej, to zachęcam, bo na długo zostaje w pamięci i faktycznie zmienia trochę ogląd też na formę spektaklu, na to, w jaki sposób można mówić o trudnych rzeczach, zrobić z czegoś parodię, ale żeby to było mądre.
Dziękujemy Ci, Bartku, za to, że byłeś z nami.
Zapraszamy do śledzenia tego, co się dzieje nie tylko w naszym Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ale też ogólnie w teatrach w całej Polsce i żegnamy się z Wami.
Dzisiejszą audycję przygotowali dla Was Karolina Augów i Katarzyna Podchorska, a naszym gościem był
Bartosz Cybula.
Miszmasz kulturalny.